Miecia w moich oczach to jest żywą osobą, dlatego do tej pory ten grób jej sprzątałam przez te wszystkie lata.
Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie, grób Mieczysławy Kaczorowskiej, urodzonej w lipcu 1909 roku w Warszawie, zmarłej w styczniu 1989 roku w Lublinie. I dalej napis. Powstaniec warszawski, więzień obozów w Oświęcimiu, Buchenwaldzie i Ravensbrück, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Widzi pani, teraz pani każe, jakie jest radio, kamery.
Takie teraz radio jest.
Zresztą nie tylko słucham.
No ale po pierwsze, jak wchodziłam i tutaj zobaczyłam bramkę, to się zastanawiałam, czy go człowieka nie złapią i nie tego.
No i złapali do studia.
No i złapali mi od razu, no.
Z przyjemnością posłucham. A w starych czasach będzie.
No, Mieci Kaczorowskie.
Posiadam i słucham.
O Jezu, to zdejmę sobie beret, bo...
Kazimiera Błażewicz i Zdebska.
Ja zaczęłam pracę w rozgłośni w styczniu 1958 roku. I w styczniu, zaraz po dołączeniu do braci dziennikarskiej, poznałam Miecię Kaczorowską, która już pracowała w rozgłośni.
Zaraz to wiesz, wyjmę.
Zuzanna Witowska i tutaj są nasze...
Tak, nasze akta osobowe, które w najbliższym czasie będą przekazane do Archiwum Państwowego w Lublinie. I szukamy już pani
Mieczysławy
Kaczorowskiej. Czyli to będzie, nie wiem jeszcze, które pudełko, ale otworzymy jedno i drugie. Mieczysława. Zatrudniona w rozgłośni Polskiego Radia czerwiec 54. Właściwie tak.
Od 1 czerwca 54 roku.
Do 30 czerwca 56 roku. To jest chyba wniosek o zwolnienie kandydata. Zaraz doczytamy. Uzasadnienie. W związku z usamodzielnieniem ekspezytur zaszła konieczność zwolnienia jednego pracownika administracyjnego, aby zwolnić etat dla starszego księgowego. Decyzja zwolnienia obywatelki Kaczorowskiej została uzgodniona na zebraniu POP. Zwolnienie proponuje z dniem 31 maja 56 roku.
Czy pani wie, co się wydarzyło w roku 56, że pani Mieczysława Kaczorowska została na rok zwolniona?
Nie wiem, bo na ten temat Miecia nie mówiła nigdy, a w 56 roku to ja byłam w Warszawie na studiach. A Miecia nigdy nie nawiązywała do tego okresu.
I później tutaj tak, czyli tutaj nam się kończy i później mamy kwiecień 57. Pani Kaczorowska pisze podanie do komitetu ponownie, do Komitet do Spraw Radiofonii Polskie Radio Ekspozytura Programowa w Lublinie. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w ekspozyturze Polskiego Radia w charakterze pracownika umysłowego. I tutaj jest decyzja właśnie, przyjąć na stanowisko referenta administracyjno-finansowego.
Z czyli po roku.
Tak, zwróciła się ponownie z prośbą o zatrudnienie i tutaj mamy pismo, tak, dotyczące angażu. Maj 57 na stanowisko starszego referenta administracyjno-finansowego. Marzec 67 rok, do naczelnego redaktora rozgłośni regionalnej w Lublinie podanie. W związku z przejściem na rentę inwalidzką drugiej grupy proszę uprzejmie o zwolnienie mnie z pracy z dniem 17 marca 1967 roku.
Miała wtedy 58 lat.
Mhm.
A to?
Jeszcze jakieś pismo. Takie podziękowanie chyba, zaraz zobaczymy, za pracę, chyba tak. Składając serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę zawodową, życzymy zarazem obywatelce wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia w nowym okresie jej życia. Pragniemy jednocześnie zapewnić, iż Lubelska Rozgłośnia Polskiego Radia jest nadal otwarta dla obywatelki i służyć jej będzie w razie potrzeby pomocą.
Miecia była... No przede wszystkim to różnica wieku była między nami dość duża, bo prawie 30 lat. To była taka historia. W starej rozgłośni to były zupełnie takie rodzinne, jak to się mówi, więzy nas łączyły. Miecia bliżej była z Haliną Oględzką, z którą ja się, można powiedzieć, przez całe lata przyjaźniłam. W Starej Rozgłośni były dyżury redaktorskie, ale jak Halina miała przerwy, bo jak puściła już później taśmę, to myśmy siadały, jak ja miałam dyżur, myśmy gadały. I wtedy na te pogaduszki nasze zawsze dołączała Miecia Kaczorowska, która właśnie była z Haliną w bardzo zażyłych stosunkach. Nie wiem, czy one się znały, nie pamiętam, bo Miecia po pobycie w tych trzech obozach to nie wróciła już do Warszawy, tylko przyjechała do Lublina, bo tu miała siostrę. I Halina Oględzka również z mamą Marią też z Warszawy po wojnie osiadła w Lublinie. W każdym bądź razie myśmy siadały, Miecia parzyła herbatkę, bo wtedy niemodna była taka kawa, więc herbatę się piło i się gadało. Każda nasza rozmowa, choćby się zaczynała na jakikolwiek temat, zawsze kończyła się na wypominkach Mieci na temat pobytu w obozie. Druga sprawa, która nagminnie powracała w naszych rozmowach, to było to, że kto będzie się opiekował grobem. Bo Miecia za punkt honoru, za wielkie swoje szczęście nawet, uważała, że ona po pobycie w tych obozach, ona będzie miała grób. Halina zawsze mówiła jej tak: Mieciu, jak umrzesz, no to my jeszcze młodsze zadbamy o twój grób. No, ale ty, Halina, to też już jesteś taka w podeszłych wiekach. Bo to była bardzo sympatyczna osoba. I Miecia, i Halina mówi, no to dobrze, no ale Kaśka jest młodsza, no to ona będzie o nasze groby grać. I ja jej powiedziałam: Mieciu, nie martw się, dopóki ja żyję, to na twoim grobie lampka będzie się paliła. No i sprzątałam te groby. Ale w tym roku, jak przyszłam, zobaczyłam, że ten grób jest naruszony, że ta tablica jest po prostu uszkodzona. No i doszłam do wniosku, że muszę prosić o pomoc, bo już sobie sama nie dam rady z nareperowaniem tego grobu.
Rodziny pani nie znała?
Nie, ale ona nic nie mówiła o rodzinie. Nie sądziłam, że nawet jakieś są, żebym szukała jakiejś rodziny. Sprzątałam, lampkę zapalałam. No ale teraz w tej chwili to niestety, ale radio musi zadbać, żeby ta tablica jakaś była jej, bo ona na to zasługuje.
Jestem. Halo?
Ja jestem na dole pod dziesiątką.
A ja jestem też, tylko z drugiej strony. A nie, już widzę pana, idę. Widzę.
Dobra.
Idę do siostrzenicy pani Mieczysławy Kaczorowskiej. Udało się odszukać rodzinę. Idziemy teraz do pana mamy, to jest
tak, siostrzenica. Tak.
A pan cioteczny wnuk.
No, na to by wychodziło.
Konrad Wysłocki.
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Jestem Maria Wysłocka, byłam siostrzenicą. Były cztery siostry łącznie z moją mamą. Najmłodsza była pani Kaczorowska. Wszystkie się urodziły w Polsce, z wyjątkiem najstarszej, która urodziła się w Petersburgu, bo tam dziadkowie mieszkali jeszcze za zaborów. No i co jeszcze pani?
A potem jak trafili do Warszawy?
To nie mogę pani powiedzieć, bo nie wiem.
Ale przed wojną cała rodzina...
Oczywiście, cała rodzina łącznie z dziadkami, którzy mieszkali w Wawrze.
Przed wojną pani Mieczysława Kaczorowska...
Mieszkała w Warszawie, na Woli, na ulicy Bema 1. To pamiętam doskonale to mieszkanie. To jest pani Kaczorowska właśnie w czasie powstania. To ciotka sama, ciocia sama pisała to. Powstanie warszawskie, szpital maltański, sierpień 44. Ten szpital został ewakuowany w ogóle, od razu. I cały personel trafił od razu do obozu. Jak przyjechała do Lublina, ja już mówię o
Po wojnie, po pobycie w tych trzech obozach koncentracyjnych.
Przyjechała do nas, bo myśmy...
Do rodziny po prostu.
Tak, do rodziny przyjechała do Lublina.
I wyszła za mąż za Kaczorowskiego w Lublinie.
W Lublinie, tak.
Ale też małżeństwo się rozpadło.
Wie pani, to był jakiś... Rozpadło się, on był młodszy, chyba o 30 lat, ale ciotka była śmiertelnie wzajemnie zakochani, ale nic z tego nie wyszło. To pękło. I później już egzystowała jako sama pani Kaczorowska, potem pracowała w radio lubelskim. Miała taką przyjaciółkę, która nazywała się Halina Oglęcka. Czy coś pani mówi?
Oczywiście.
No właśnie. W każdym razie na temat pani Oglęckiej to mogę powiedzieć, że często przychodziła Miecia z panią Haliną, jakieś imieniny czy coś, to zawsze prosiła ją. To była taka jedyna osoba, której ona może zaufała. W każdym razie ona miała tą traumę poobozową, z którą się nie mogła dać rady. Ona miała taki natłok myśli tych obozowych, że myśmy starały się, ja to może najmniej, bo byłam przecież jeszcze mama, ale mama i ciocia Broncia to starały się jej to jakoś ułatwić życie, żeby nie myślała. I pani Oglęcka, jak to się mówi, duży wkład miała w tym. To jest na tak, o. Bardzo rodzinna była. Czasami porywcza, czasami się między sobą kłóciły, ale kochały się bardzo. Może miała taki kompleks, że nie miała dzieci. I to ją jakoś tak dołowało bardzo.
Jak mi się ciotka kojarzy? Mało ją widziałem, rzadko żeśmy się spotykali, ale generalnie uśmiechnięta osoba. Tak.
Była tak.
Ale zawsze jakiekolwiek rozmowy były, kończyły się na tych obozowych sprawach, tak. Opowiadała. A, i zawsze lubiała jakiś taki drobny prezent zrobić w postaci scyzoryka czy coś.
Jakiś drobny taki. Tak
jak gadżeciarstwo.
Okazjonalnie.
Gadżeciarstwo, tak.
Cztery siostry były.
W zasadzie trzy, bo czwarta mieszkała w Koluszkach i z nią był bardzo taki rzadki kontakt. To są tak, jak ciotka zostawiła, tak te dokumenty leżą. Tutaj jest Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
Jest napisane, że więzień hitlerowskie obozy koncentracyjne, a że wcześniej ruch oporu.
I tutaj jest legitymacja z Krzyżem Oświęcimskim.
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Mieczysława. Córka Bronisława Kaczorowska, Krzyż Oświęcimski. I to jest 7 maja 86 rok.
Zasłużona dla miasta Lublin.
O proszę, jest członkiem, to mam, Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy i Radia, tak jest. A to? Zasłużona dla miasta Lublina, 83 rok.
Czyli mamo, chcesz przekazać te wszystkie dokumenty?
Tak, chcę przekazać, żeby chociaż pamięć o niej tam gdzieś została w dobrym miejscu.
Jesteśmy w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie.
Po mojej ciotce odznaczenia i legitymacje wszelkiej maści.
Szpital.
Która była więźniarką w trzech obozach i pracowała też w Radiu Lublin. I chcemy to przekazać wszystko.
W oryginale?
Tak.
Marcin Krzysztofik, zastępca naczelnika oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie.
Krzysztof Święciński. Krzysztof Walewski był.
O, tutaj chyba tak. Z tej legitymacji kombatanta wynika, że są dwie podstawy wpisu i nadanie jej uprawnień kombatanckich. Pierwsze to działalność w ruchu oporu od 1 stycznia 1943 roku do 20 chyba 2, tylko pewnie sierpnia, tak, 1944. Druga podstawa to jest uwięzienie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach od 23 sierpnia 44 do 30 kwietnia 45.
Żałuję, że myśmy nie nagrali Mieci, bo Miecia miała wspomnienia z tych obozów, ale ona była tak ludzka, takim człowiekiem, no można powiedzieć, wrażliwym, że ona na przykład bardzo dużo mówiła na temat współwięźniarek. Ona miała też jakiś kontakt później z nimi. Jak tam dostawała wiadomość o którejś śmierci, no to wtedy przeżywała dosłownie okres takiej depresji całkowitej. Dla mnie na przykład Miecia, to ona przede wszystkim była uczulona na tle chleba. Jak stara rozgłośnia mieściła się wtedy przy ulicy 22 Lipca, obecnie Spokojnej, było technikum gastronomiczne. Tam była młodzież. I tam czasami na tej ulicy były wyrzucone jakieś kanapki, czy kawałki chleba leżały. I dla Mieci taki chleb na ulicy znaleziony. Słuchajcie, to ona płakała, a my razem z nią, bo ona płakała, my razem z nią. Bo dla więźniarek kromka chleba wtedy to był skarb. Ale Miecia to zupełnie była taka, zupełnie miała inne te wspomnienia. Bo Halina to tu trzęsła rozgłośną na przykład i ona była wybuchowa taka i głośna. Marek pokiwał głową, że to prawda przecież, bo ona jak wychodziła ze studia, jak krzyknęła, to tutaj na drugim piętrze ją było słychać, że skończyła audycję. Ale Miecia była taka cicha, spokojna.
A podobno radosna bardzo osoba.
No właśnie, ona nie miała w sobie tego smutku. I dlatego ona jak mówiła, nawet te wspomnienia snuła tych obozach, to ona to nie mówiła o sobie. Ona mówiła jako, ona to mówiła właśnie tak jakby ciągle o tych współwięźniarkach, że przychodziły razem, my. To nie była ja, tylko my.
Archiwum IPM w Lublinie. Tak.
I tutaj poproszę o skrócony podpis. Te sygnatury, o tutaj. Także już dziękuję.
Aha, dziękuję. Więc pierwsze mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja Główna Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa, 25 lutego 1973 rok. Przed II wojną światową okupacją mieszkałam na Woli. To jest przesłuchanie z 21 marca 1973 roku.
To w ramach pomocy prawnej do Auschwitz, śledztwa.
O, i tam w dniu 30 lipca 1944 poślubiłam swojego pierwszego męża, Adama Dudka. To skąd to nazwisko Wrzesień?
Drugiego męża.
Nie podała, że była wcześniej mężatką, że wyszła za mąż za Września, tak? Dwa dni potem wybuchło powstanie warszawskie i już w pierwszym tygodniu jego trwania wyciągali Niemcy bezbronną ludność cywilną. Strzałami z broni palnej mordowali mężczyzn, kobiety, dzieci.
To mąż został zamordowany.
Dudek.
Dudek.
Czyli to byli małżeństwem kilka dni.
Tak.
Czyli ona była świadkiem też rzezi Woli.
Tak. Przyjmuje się, że Niemcy zamordowali około 60 tysięcy bezbronnej ludności cywilnej. Dokonała tego grupa Rheinwehrfahrta SS, specjalnie skierowana tam. Tam między innymi w skład tej grupy wchodziła brygada Rony, dowodzona przez Bronisława Kamińskiego oraz pułk SS dowodzony przez Dirle Wangera.
I teraz jest dalej. Napisała, że pozostała część ludności, w tym ja.
Siedzieliśmy w ukryciu, gdy 8 sierpnia 1944 roku i mnie w grupie około 2000 kobiet popędzono pieszo do Pruszkowa i dwa dni potem w transporcie kolejowym w towarowych wagonach dostałam się do obozu Oświęcim-Brzezinka.
No, opisuję fakt zamordowania na jej oczach dwóch kobiet, matki z córką, tak, które były w szoku nerwowym, jak to ona określa. Widziała, jak Niemcy wyprowadzili je z baraku, a potem za chwilę rozległy się strzały z broni palnej i kobiety już nigdy nie wróciły do baraku. Opisuje również pobicie przez strażniczki obozowe, że jedna z więźniarek została wypchnięta przez tą strażniczkę do dołu kloacznego i się utopiła. Te opisy są drastyczne. No i potem opisuje, że potrafiła w transporcie do Ravensbrück. Zeznała, że w Ravensbrück już nie było takiego niemieckiego znęcania się nad więźniami, jak doświadczyła w Auschwitz-Birkenau.
już było mi nieco lżej, nie było takiego nieludzkiego bicia i gdzie pracowałam pod dachem, szyjąc bieliznę lub robiąc na drutach rękawice, skarpety dla żołnierzy niemieckich.
To są jej zeznania złożone w związku ze śledztwem dotyczącym eksperymentów medycznych.
Mieczysława, Anna Kaczorowska, z domu Czepielinda. Imiona rodziców Bronisław i Tekla.
Otrzymała numer 7011.
I oznaczenie czerwony winkiel z literą P. Co oznaczało, że jestem więźniarką polityczną. I teraz już opisuję to, co było w marcu 45 w Ravensbrück.
Przyszło dwóch Niemców w mundurach wojskowych wraz z auzjerką naszego bloku. Przychodzili między szeregami więźniarek. Oglądali i wskazywali ręką. Wtedy w ten sposób zostałam i ja wskazana. Miałam wtedy około 36 lat. Doprowadzono mnie i pozostałe kobiety do jakiegoś bloku, który okazał się rewirem, czyli szpitalem obozowym. Po jakimś czasie wywołano mój numer i weszłam do pokoju. Tu zastałam mężczyznę ubranego w biały fartuch oraz kobietę, również ubraną w biały fartuch. Odniosłam wrażenie, że są lekarzami. W tym pokoju widziałam sterylizator, ampułki oraz krzesło ginekologiczne. Ta kobieta w białym fartuchu w mowie polskiej poleciła mi usiąść na tym krześle. Nie powiedziała mi, co będą czynić ze mną, a ja nie pytałam. Byłam bardzo przestraszona. Obawiałam się najgorszego. Nawet, że mogą mnie zabić. W pewnym momencie poczułam bardzo silny ból od ukłucia. Krzyczałam z bólu. Po tym zastrzyku polecono mi udać się do naszego bloku. Nie dostałam zwolnienia od pracy. Czułam się bardzo źle. Bolał mnie brzuch, bolała mnie głowa, słabo mi było i nawet zemdlałam. Miałam gorączkę, nikt się mną nie interesował.
Potem tyfus brzuszny, że jest chorowała w kwietniu 45. Lecz się na rewir nie zgłosiła, gdyż bała się, że mnie skierują na śmierć. Zabiję jako chorą. I teraz opisuję akcję szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Tak zwane białe autobusy, później ta akcja została tak nazwana.
25 kwietnia 1945 roku szwedzki Czerwony Krzyż zabrał mnie stamtąd wraz z całą masą innych podobnych więźniarek do Szwecji, gdzie leczono mnie około pół roku i 17 października wróciłam do kraju jako Mieczysława Dudek.
Nazwiska jej.
Tak. Rozeszłam się ze wrześniem.
Kiedy?
42.
Przed okupacją musiała za wrześniem wyjść jakoś. Rozeszła się z wrześniem.
W 1942 rozeszła się z wrześniem.
Tak? W lipcu 44 wzięła ślub z Adamem Dudkiem. Ale on zginął w powstaniu. W 1949 wzięłam ślub z Bogdanem Kaczorowskim. Nie miałam dzieci. No i tutaj jeszcze raz powtarzam, że jest to efekt tych eksperymentów Ravensbrück, że próbowała się leczyć. Jestem inwalidką wojenną drugiej grupy. Jeszcze napisała tu w ostatnim zdaniu jest, że rękę miała złamaną przez Niemca.
Od uderzenia szpadła. I to w obozie w Ravensbrück.
Jak napisała, została poinformowana przez polskich lekarzy już, ale w Szwecji, że skutkiem tego zastrzyku w Ravensbrück będzie to, że nie będzie mogła rodzić dzieci. Mamy jeszcze jedną białą plamę, jeżeli chodzi o panią Mieczysławę Kaczorowską. Lata okupacji. Wiemy, że mieszkała w Warszawie. No wiemy, że w 1942 rozstała się z mężem.
Z wrześniem. W 1944, 30 lipca wyszła.
Ale to jest jej życie osobiste. Natomiast w tej legitymacji zbowidowskiej pan ją ma. Jest tylko krótka notka, że działała w...
Działalność w organizacji podziemnej.
Doktor Dorota Gałaszewska-Hilczuk, naczelnik Wydziału Studiów i Analiz w gabinecie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Państwo przejęli archiwa zbowidowskie, również lubelskie i mam nadzieję, że w tych archiwach, dlatego prosiłam panią o pomoc, jest napisane na temat działalności pani Mieczysławy Kaczorowskiej w ruchu oporu, ponieważ we wszystkich jej dokumentach mamy tylko w legitymacji zbowidowskiej właśnie, wydanej w Lublinie, jedno zdanie, że działałam w ruchu oporu.
Tak, w materiałach, które się zachowały z lat 50. i 70. mamy podpisane przez panią Mieczysławę oświadczenie, że od stycznia 43 roku działała w Armii Krajowej oddziałek, który się nazywał Polska Niepodległa. Jej dowódcą był zawodowy oficer Michał Wolański, pseudonim Huzar. Polska Niepodległa, organizacja konspiracyjna powołana przez inżyniera Józefa Sulińskiego, pseudonim Zawisza, która zajmowała się akcjami sabotażowo-dywersyjnymi, wydawaniem kolportażem prasy podziemnej i prowadzeniem szkolenia wojskowego. Zebranych przeze mnie informacji Polska Niepodległa pod względem wojskowym w 1942 została podporządkowana Komendzie Głównej Armii Krajowej. I stąd najprawdopodobniej jest ten zapis Armia Krajowa, oddział Polska Niepodległa. Tak się domyślam. Opisała swój początek udziału w Powstaniu Warszawskim, gdzie była sanitariuszką. Miała przybyć na spotkanie punktu zbornego w dniu 1 sierpnia 1944 roku do zakładu Wedla. Niestety nie dotarła, dlatego że Praga została wcześniej odcięta. I jak wynika z podpisanego przez nią oświadczenia, przyłączyła się do oddziałów Armii Krajowej na terenie Woli, gdzie zamieszkiwała i 10 bądź 11 sierpnia została aresztowana.
W Muzeum Powstania Warszawskiego te wszystkie informacje zawarte w tym oświadczeniu pani Kaczorowskiej się zgadzają?
Tak. I to oświadczenie zostało też poparte przez dwóch świadków w latach 70. Przed wojną pracowała jako kasjerka.
A w czasie okupacji, bo ja wiem, że
tak,
w Lecznicy.
Wedle jej tutaj złożonego przez niej życiorysu od 42 do 44 pracowała w Lecznicy doktora Golanowskiego w charakterze pielęgniarki. Bo ona jak na osobę i to jeszcze na kobietę, no była taką w okresie międzywojennym bardzo wykształconą, bo ona skończyła szkołę handlową imienia Danielskich w Warszawie, gdzie tutaj zaliczyła kurs pisania na maszynie, kurs sanitarny.
Czy w tych archiwach zbowitowskich, które trafiły, którymi państwo się teraz opiekują, są informacje, o które pani Mieczysława występowała do strony niemieckiej w latach 70.
Zachował się odpis obiegu dokumentów.
Chodziło o potwierdzenie, że była więźniem obozów koncentracyjnych.
Tak. Bo wtedy pani Mieczysława miała nazwisko Wrzesień, została aresztowana i znalazła się w obozie w Auschwitz, potem w Buchenwaldzie i na koniec trafiła do Ravensbrück. I to strona niemiecka potwierdziła.
W mojej ocenie, w tym momencie, biorąc pod uwagę tą jej działalność PK, jej grób można wpisać w ewidencję grobów weteranów. Bada Rosen to jest taka międzynarodowa służba poszukiwawcza, która powstała po zakończeniu II wojny światowej. W zbiorach tej bazy jest około 17 milionów wpisów odnoszących się do ludzi, którzy w jakiejkolwiek formie znaleźli się na terenach tych trzech byłych stref zachodnich okupacyjnych, czyli brytyjskiej, amerykańskiej i francuskiej. To na tej zasadzie, tak, także...
No myślę, że te materiały będą przydatne.
To na pewno, bo to w tym momencie ładnie nam się też włączy w dwa takie projekty, które realizujemy w Instytucie Pamięci Narodowej. Pierwszy to projekt Straty.pl, odnoszący się do stworzenia przez nas bazy, która jest udostępniona online, w której jest blisko 6 milionów wpisów odnoszących się do represji względem obywateli polskich ze strony Niemców w różnej formie represji. Tam są oczywiście osoby też zamordowane, ale również więzione, które trafiły do obozów koncentracyjnych, ale i również te, które przeszły tylko przez areszty, ale również tam są osoby, które zostały wywiezione na roboty przymusowe do Niemiec. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach znajdujących się w naszym zasobie informacje o tych osobach znajdujemy, są wprowadzone do bazy.
W tej chwili, jak ja przypominam, co ona mówiła, to dopiero ja sobie zdaję sprawę, jak ona się otarła o śmierć każdego dnia. Więc dla mnie po latach, jak ja sobie wspominam, i dla niej ten grób, jak ona chciała, żeby ten grób dbać, żeby to było jakieś przypomnienie, że ona istniała. Miecia cały czas, dlaczego ja tak się opiekowałam tym grobem, bo ona cały czas mówiła, że ten grób, ona się cieszy, że ma grób, że ten grób zostanie jako pamięć o niej, że ludzie przechodząc zatrzymają się na chwilę i będą mieli taką chwilę zadumy. Bo naprawdę jej zależało, żeby ona nie była jedną z tych osób, które zniknęły z powierzchni bez śladu.
Bała się zapomnienia?
Bała się zapomnienia, a poza tym chciała, i nawet na tej tablicy ona napisała, że była więźniarką tych trzech obozów, Oświęcimia, Buchenwaldu i Ravensbrück, to chciała, żeby ludzie wiedzieli, że ona przez to przeszła. Że ona, jak ona mówi, że ja zasługuję na to, żeby na Wszystkich Świętych lampka się na moim grobie paliła.